Święty Paweł mówi dzisiaj do nas, razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie i każdy ma swoje miejsce w tym ciele. Święta Katarzyna mówiła, bądź tym, kim Bóg chce, abyś był. Czyli nie możemy rościć sobie pretensji o zmianę miejsca, powołania, znaczenia, zadań, misji, czegokolwiek. Jeśli Bóg zapragnął cię jako małżeństwa, masz być małżeństwem. Nikim więcej, nikim innym. Jeśli kogoś zapragnął w życiu zakonnym, to znaczy, że mamy być w życiu zakonnym. A jeżeli w kapłaństwie, no to w kapłaństwie. Być tym, kim Bóg chce, abym był. Takie pragnienie powinno być w nas. My często porównujemy, bo kierujemy się kryteriami tego świata i uważamy, że ci są ważniejsi, ci mniej ważni, że ci znaczą, a ci nic nie znaczą. Ci to są tak zwani wielcy, a ci to są tacy mluczcy. Ale to są nasze kryteria. W naszym ciele, a Paweł używa obrazu ludzkiego ciała na opis Kościoła, nie ma nawet jednej małej rzeczy, która byłaby niepotrzebna. Nawet włos. Pojedyncze włosy mają znaczenie. Na skórek ma znaczenie. Paznokieć ma znaczenie. Brwi mają znaczenie. Rzęsy mają znaczenie. Flora bakteryjna, która jest niewidoczna, ma znaczenie. Nie tylko serce i mózg, którym przypisujemy jakby znaczenie strategiczne. Bo jest śmierć sercowa i śmierć płucna, więc jak któryś z tych narządów zamiera, to zamiera w ogóle człowiek. Jesteśmy skłonni zwracać uwagę na takie właśnie strategiczne narządy w naszym ciele. Ale wszystkie są ważne. Odgrywają rolę, której często nie widać. Męzły chłonne, dopóki się nie powiększą i nie zaczną nas boleć, to nie czujemy, że ich mamy. A mamy. Tak samo jest z Kościołem. Gdybyśmy chcieli porównywać, co jest ważniejsze, czy dziewictwo, czy małżeństwo, czy kapłaństwo, czy życie zakonne, pobłądzimy w tych porównaniach. Święty Hieronim na przykład uznawał wyższość dziewictwa od małżeństwa, ale nie negował małżeństwa. Nie porównujmy naszych powołań, zadań, charyzmatów, uzdolnień. One są różne i muszą być różne. Wzajemnie sobie służymy różnymi darami. To jest to pełnienie służby Panu, kiedy zaradzamy swoim potrzebom nawzajem. Oko widzi i ma widzieć. Nogi niosą człowieka. Ręce, powiedzmy, że pomagają karmić ciało. Wszystko jest potrzebne. W Kościele też tak jest. Każdy ma swoje miejsce i ma odkryć swoje dary, które otrzymał od Boga, którymi może budować Kościół, którymi tworzy Kościół. Bo każdy z nas otrzymał. Są ludzie, którzy mają niesamowity dar modlitwy. modlą się dużo, wytrwale. Modlitwa ich nie męczy na przykład. Mają zawsze takie pragnienie, takiego ducha modlitwy, jakby trwają w modlitwie, chociaż nie wypowiadają żadnych słów. Ale mają to stałe pragnienie relacji z Bogiem. Są ludzie, którzy mają dar posługiwania na przykład cierpiącym, chorym. Przy katedrze lubelskiej jest takie zgromadzenie z Włoch sprowadzone. Siostry słuchające. Ich charyzmatem jest słuchać ludzkich historii. Słuchać ludzi, których nikt nie chce słuchać. Albo nie ma kto słuchać. Nie chce, nie lubi słuchać. Więc zadaniem tych sióstr jest słuchać ludzkich historii, bo czasem człowiek potrzebuje tylko wyrzucić z siebie coś, co go boli. Szanujmy wzajemnie swoje charyzmaty. Szanujmy ich piękno, ich taką twórczą siłę. Ktoś ma zmysł organizacyjny na przykład. No ma. I bardzo dobrze, że ma. Ktoś jest taki bardzo praktyczny, pragmatyczny i umie pewne rzeczy rozstrzygać, które wymagają właśnie zmysłu organizacyjnego. Dobrze przeżywany charyzmat nigdy nie goni za wielkością. Rozwija się w swoim gatunku, w swojej dziedzinie. I osiąga mistrzostwo w swojej dziedzinie. Przecież nie jesteśmy w Kościele, żeby współzawodniczyć ze sobą. Nie jesteśmy dla siebie żadną konkurencją. To nie jest stadion, nie walczymy o medale. Kościół jest wspólnotą organiczną, która ma wyrazić tajemnicę ciała Chrystusowego, mistyczne ciało Chrystusa. Im więcej jest tych darów, charyzmatów, tym Kościół jest piękniejszy, wewnętrznie bogatszy. Jest bliższy temu ideałowi, który założył Jezus. Dlatego mamy rozwijać własne charyzmaty, które otrzymaliśmy od Boga. Bóg dając jakikolwiek dar, chce, żeby człowiek go pomnożył, zwielokrotnie, żeby tym darem służył innym. Jest myśl w dzisiejszej Ewangelii o zaproszonych na ucztę. W rytuale, w obyczajowości ówczesnej, kiedy Jezus wypowiedział tę przypowieść, było, że zaproszenie było dwukrotne. Najpierw było takie ogólne, może byśmy się kiedyś spotkali. Może kiedyś. Ono było niezobowiązujące. Może kiedyś. Ale potem następowało uszczegółowienie. Gospodarz stosował ustne lub pisemne zaproszenie. Mówił kiedy i gdzie. O ile to pierwsze zaproszenie można było zlekceważyć, bo właśnie było takie niezobowiązujące, to drugie zobowiązywało do odpowiedzi. I nie wypadało wtedy odmówić, ponieważ nie z każdym się ucztuje, nie z każdym się siada do stołu, nie z każdym pije się wino, nie z każdym człowiek wchodzi w pewną zażyłość, nie każdemu się zwierza. Nie z każdym. A zatem, jeżeli człowiek wybiera kogoś i zaprasza na swoją ucztę, to znaczy, że traktuje nas specjalnie, wyjątkowo, że nas wyróżnia, że nas wybiera. No i tak było w tej przypowieści, że gospodarz zaprosił konkretnych ludzi. Ale oni uznali, że wszystko inne jest ważniejsze od tego zaproszenia. Pole, woły, małżeństwo. Można tutaj wymienić wiele powodów, właściwie pretekstów. Pretekst to jest powód zmyślony. Niby nas usprawiedliwia, a w istocie nas oskarża. Tak było w tej przypowieści. Wymawiali się od tego zaproszenia. Nie przyjęli go. I gospodarz poczuł się zignorowany. Nawet nie chodzi, że to narażyło go na straty. Tu chodzi o coś więcej. Człowiek, który zaprasza, został zlekceważony. A nikt tego nie lubi. Ani ja, ani ty, ani on. Nikt nie lubi być lekceważony. I Bóg też. Nie chce być lekceważony. Dlatego to drugie zaproszenie skierowane zostało do jakby przypadkowych ludzi, ubogich, ułomnych, niewidomych, chromych, ślepych, głuchych, kulawych, do tych, których normalnie się nie zaprasza. I oni zapełnili salę. I wtedy gospodarz mówi, pierwotnie miał być ktoś inny na tej uczcie. To nie ci ludzie byli zaproszeni pierwotnie, ale okazali się niegodni. I mówi coś takiego, żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty. Znaczy już nigdy nie zostaną zaproszeni. To jest zerwanie więzi. Kto zerwał tę więź? Gospodarz czy niedoszli goście? Kto zerwał tę więź? Wydaje się, że gospodarz. Ale tę więź zerwali niedoszli goście. I to jest słowo przestrogi dla nas, żebyśmy nie lekceważyli tych zaproszeń, które stosuje Bóg, bo mogą się nie powtórzyć. Są łaski, których Bóg udziela ponawiając, wielokrotnie w naszym życiu, ale są też takie łaski, które Bóg daje tylko raz. I już nie, więcej nie przyjdzie z tą łaską. Nie udzieli jej. Choć wielu ludzi odrzuciło powołanie, które Bóg im dawał. Zlekceważyło w sposób taki radykalny. I Bóg już nie wróci z tą łaską. Była propozycja, należało ją przyjąć. Są ludzie, którzy rozminęli się ze swoim powołaniem. Ewidentnie to widać. I potem te wszystkie żale, smutki, frustracje, depresje i te wszystkie inne rzeczy. To jest spóźniony żal. To jest nie w porę już. Żydzi byli w niewoli egipskiej ponad 400 lat, dokładnie 430. I jednej nocy co to jest noc na 400 lat. Jedna noc w roku to niewiele, a jedna noc na 400 lat to już naprawdę malutko. I jednej nocy Bóg postanowił, że ich wyprowadzi. I posłał człowieka, wychodźcie, bo jest taka możliwość. Tej nocy, dzisiaj, nie pojutrze, nie za miesiąc, nie jak się zestarzeję i nie jak dorosnę, i nie jak się zaślubię lub jak owdowieję, nie. Dzisiaj, kto uwierzył, wyszedł, kto nie uwierzył, został. I już drugiej takiej nocy nie było. I być może nie jeden pluł sobie w brodę i być może nie jeden mówił, co ja narobiłem. Przegapiłem ważny moment w swoim życiu. Trudno. Teraz trzeba ponieść konsekwencje tego zgapienia, tej nieuwagi. Tak Bóg nas kocha, że pozwala nam decydować, ale też pozwala, żeby nas spotkały potem konsekwencje naszych decyzji. Źle by nas kochał, gdyby nas chronił przed konsekwencjami naszych wyborów. Dlatego pozwala, żeby dopadły nas te konsekwencje. Jakiekolwiek one są. Czasem są bardzo bolesne. Musimy ponieść konsekwencje. Tak Bóg kocha. Ta miłość jest prawdziwa. Nie ma sentymentów w tej miłości. Zawsze konkretna i konsekwentna. Warto się nad tym zastanowić. Ile zaproszeń zlekceważyliśmy w swoim życiu?